Chwała Bogu.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę tutaj znowu być. Chciałbym, żebyśmy jeszcze przez chwilę się pomodlili i przynieśli Bogu ten czas tego słowa. Boże, dziękuj za to, że jesteś dobry, za to, że masz dla nas najlepsze rzeczy. Boże, proszę Cię o to, żebyś Ty sam do nas dzisiaj przemawiał. Boże, proszę Cię o to, żebyś Ty mnie użył, żeby naprawdę potrafił przekazać to, co Ty położyłeś na moje serce. Bądź uwielbiony i wywyższony. Amen. Ja się długo zastanawiałem, czy powinienem w ogóle mówić na ten temat dzisiaj, że może to nie jest miejsce na takie rzeczy, może nie w niedzielę, może bardziej w czwartek, może bardziej na jakiś spotkaniach nauczających, chociaż nie uważam się za nauczyciela. Ale chciałbym jednak mówić o tym. Mimo tego, że miałem ten dylemat, a zaraz powiem dlaczego. To jest dlatego, że chciałbym. Jeszcze dochodzi sprawa tego, że jest kolejna rocznica wylania Ducha Świętego, a dzisiaj będę mówił na temat homoseksualizmu. Myślę, że jest to dzisiaj bardzo ważny temat, który jest często pomijany w Kościele. Tak jakby wszystko było jasne. A jeżeli Kościół nie naucza na temat tego, to kto ma nauczać? Jeżeli Kościół, który zna prawdy biblijne, nie mówi na temat, to kto ma mówić? Najpierw może, czym jest homoseksualizm? Właściwie sam homoseksualizm ma trzy znaczenia. Pierwszy z nich to są zachowania lub kontakty seksualne do osób tej samej płci. Drugie znaczenie to jest stan skłonności, predyspozycji do zaangażowania się w związek o takim charakterze. I trzecie znaczenie jest określane jako pewnego rodzaju rola społeczna, rozumiana jako jedna z wielu. To są ludzie, którzy się organizują w grupy, którzy organizują marsze, protesty, domagają się własnych praw. Oczywiście te wszystkie definicje, można powiedzieć, przenikają się i są tendencje do łączenia tego wszystkiego w jedno. I czy dzisiaj się do tego przyznajemy, czy nie? Fakt faktem, że świat ma ogromny problem z tym dzisiaj. Świat cały czas sobie zadaje pytanie, co to w ogóle jest. Czy to jest choroba, czy to nie jest choroba? Czy człowiek się rodzi ze skłonnościami homoseksualnymi, czy je nabywa dopiero z wiekiem? I takie pytanie, co właściwie jest złego w tym? Co to komu przeszkadza? Widzimy też naprawdę skrajne postawy społeczeństwa wobec faktu istnienia gejów, lesbijek, transwestytów. Są marsze równości, są wiece poparcia, jest cała medialna gloryfikacja wręcz homoseksualizmu. Są apele o prawo do małżeństwa, prawo do opieki nad dziećmi. A z drugiej strony i do marszy równości. Są wyzwiska, pogarda i rzucanie kamieniami. I obecnie jest to problem, który przestał być jakimś tam odległym, gdzieś tam na zepsutym zachodzie albo w jakichś większych miastach. To nie jest jakieś zjawisko z gazet, z telewizji. Ale przez to, gdzie zaszło społeczeństwo, to jest zjawisko również w tym mieście. Nawet na najmniejszej wiosce. To Mogą być ludzie obok nas w pracy, w szkole, w sąsiedztwie. Dlatego uważam, że nie powinno się omijać tego problemu, ale powinno się o nim mówić, zwłaszcza w kościele. Więc musimy zajrzeć przede wszystkim, co Biblia mówi na temat homoseksualizmu. I takie może dość dziwnie brzmiące pytanie, jakie Bóg ma podejście do takich ludzi. W tej kwestii jest to akurat dość trudne, dlatego że musimy oddzielić to, co jest prawdą, to, co jest Słowem Bożym, to, co jest Jego wolą, od tego, co wynika z naszych przekonań, z naszych racji, z tego, co my uważamy. A takie oddzielenie jest czasem bardzo trudne. Zwłaszcza jeżeli chodzi o dylematy, z którymi nawet sobie świat nie radzi. W psalmie 119 werset 105, bardzo znany werset, mówi tak. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Więc jeżeli my wyznajemy, że Słowo Boże jest pochodnią dla naszych nóg, światłością dla naszych ścieżek, jest drogowskazem dla naszego życia, to musimy wyraźnie rozdzielić, co jest tym Słowem, co jest tą ścieżką, a to, co jest tym, co ja uważam. Bo to nie jest ta sama droga. Tylko, że Bóg sam powiedział, że Jego myśli są wyższe. Że Jego drogi nie są naszymi drogami. I kiedy będziemy dzisiaj mówić właśnie na temat homoseksualizmu, musimy zdać sobie z tego sprawę, że musimy oddzielić te dwie rzeczy. Nasze przekonania od tego, co mówi Biblia. To, co jest naszą wolą, od tego, co jest Bożą wolą. Przeczytajmy na początku, może być taki pierwszy objaw, wyraźnie napisany. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, 19 rozdział. I wersety od 1 do 5, strona 22, nie trzeba daleko szukać. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, aby wyjść na ich spotkanie i pokoił się aż do ziemi. I rzekł, proszę, panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstaniecie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli, nie, będziemy nocowali na dworze. Lecz on bardzo nalegał na nich, wstąpili więc do niego i wyszli do domu jego. On wyprawił im ucztę, upiekł prześniki i jedli. Zanim się położyli mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, toczyli dom całą ludność z najdalszych stron. Wywołali Lota i rzekli do niego, gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie w nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Jest pierwszy wyraźnie określony w Biblii fragment mówiący właśnie o zachowaniach homoseksualnych, o skłonnościach, o praktykach. I to, co jest najdziwniejsze, werset 4. Od najmłodszego do najstarszego toczyli dom. W dzisiejszych czasach mówi się o tym nowoczesne społeczeństwo. Cywilizowany kraj bez uprzedzeń. Poszli wszyscy z najdalszych stron. Nie było pytań o normy. Nie było pytań o przyzwoitość, o tym, co jest normalne. Poszli wszyscy. Wiemy, że z powodu grzechu i zepsucia Sodoma i Gomory zostały spalone. Bóg później, jak nadawał prawo, to pamiętał o tym. I w trzeciej Mojżeszowej są dwa wersety, które wyraźnie mówią o tym, jakie jest stanowiska Boga na ten temat. To jest trzecia Mojżeszowa, 18 rozdział i 22 werset. Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą, jest to obrzydliwością. I druga, ta sama księga, rozdział 20 i werset 13. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj poniosą śmierć, krew ich spadnie na nich. To było Boże prawo nadane człowiekowi. I Bóg tego nie nadał, dlatego że jest złym Bogiem, dlatego że nie toleruje pewnych ludzi, a dlatego że grzech jest grzechem. I dlatego że grzech przynosi śmierć. Śmierć jest jedynym owocem grzechu. Niezależnie od tego, jakby ten grzech pięknie określać, niezależnie od tego, czym by go nawozić, jakby go bardzo podlewać, jakby o niego nie dbać, grzech nie przyniesie innego owocu niż śmierć. I dlatego został nadany cały zakon. Chociaż może pewne rzeczy są dzisiaj dla nas okrutne. I to jest pierwsza rzecz, o której mówi Biblia, o której świat dzisiaj milczy, że homoseksualizm jest grzechem. Przede wszystkim grzechem. Przejdźmy do Nowego Testamentu. List do Rzymian. I przeczytajmy taki dość obszerny fragment od pierwszy rozdział 22 wersetu. 1209 strona. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwały nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili chwały Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. Zapałali, jedni ku drugim rządzą. Mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości i niczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, postępu, podłości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni. Nierozumni, nie stali bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalą tych, którzy to czynią. Kiedy czytamy to, możemy pomyśleć, że to nie ma żadnych pozytywnych cech. Najgorszy element społeczeństwa. Całkowite dno. Ale wiecie, to jest Słowo Boże. Albo to przyjmiesz i uznasz, że tak jest, albo odrzucisz, uważając, że to jest za trudne, że to jest za bardzo krzywdzące, że to jest okrutne i się nie nadaje do dzisiejszych czasów. Czy możemy powiedzieć, że Paweł pisał nieprawdę? Że akurat wtedy nie był natchniony przez Ducha Świętego? Nie, dlatego że całe Pismo jest przez Boga natchnione. Wcześniej mówiłem o tym, że musimy wyraźnie oddzielić o tym, co my myślimy, jak są nasze przekonania, od tego, co mówi Biblia. I albo to przyjmiemy takim, jakim jest, albo nie przyjmiemy w ogóle. Otwórzmy kolejny fragment, może po prostu stronę dalej przerzućmy. Przeczytajmy kolejny werset. Właściwie to 8 wersetów. To jest 3 rozdział od wersetu 10. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli razem, stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swymi knują zdradę. Jad brzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do przelewu krwi. Spustoszeni i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Jest to kolejny fragment. Myślę, też bardzo okrutny. Tylko, że w tym fragmencie jest pewien problem. Problem jest to, że tutaj nie ma mowy o jakiejś grupie ludzi. Nie ma mowy o kimś gdzieś tam. Ale są dwa bardzo okrutne określenia użyte. Pierwsze to jest nie ma ani jednego, a drugie to jest wszyscy. Znaczy, że te słowa zostały u nas wszystkich napisane. Zostały napisane o mnie, o tobie, o każdym z nas. Tak został określony najgorszy element społeczeństwa. Tak został określony ktoś, kto jest na samym dnie, o którym nie można nic dobrego powiedzieć. I teraz każdy z nas się może zastanowić, zadać sobie dwa pytania. Dlaczego jestem dzisiaj na tym miejscu? I drugie pytanie, co sprawiło, że ja mam czelność dzisiaj mówić do Boga? I mało tego, jeszcze oczekiwać, że on odpowie. Że on będzie chciał mnie słuchać. Czy to dlatego, że jestem hetero? List do Rzymian. Dalej będziemy czytać. Też 3 rozdział, już od wersu 21. Wcześniej czytałem dwa fragmenty z 3 Księgi Mojżeszowej, fragmenty z zakonu. I czytam od 21 wersetu tak. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących, nie ma bowiem różnicy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Niezależnie od zakonu. Pomimo tego, że moje nogi śpieszyły do rozlewu krwi. Pomimo tego, że moje usta były pełne przekleństwa, mimo tego, że knąłem zdrady i tak dalej, i tak dalej. Została mi okazana łaska. Byłem na dnie, idąc razem z innymi do piekła. Słusznie zresztą za to, co zrobiłem. Ale On mi wywyższył, On mnie oczyścił, On sprawił, że jestem Jego, że należę do Niego, że jestem Jego dzieckiem. On sprawił, że najgorszy element zaczął mu przynosić chwałę. Dlaczego? Tylko z powodu Jego decyzji. Tylko z powodu Jego łaski. Nic więc tutaj nie miało. Nic więc nie zdziałało. Nic więcej nie miało wpływu. Boga nikt nie przekonał do tego. Dzisiaj jesteś na tym miejscu, dlatego że Chrystus stał się Twoją sprawiedliwością. Dlatego, że On stał się Twoim przebłaganiem. Dlatego, że On Ciebie pojednał z Bogiem. Stronę dalej, proszę. 1212. Pierwsze dwa wersety 5 rozdziału. Usprawiedliwieni tedy z wiary. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. I 6:8. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarzy, ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Teraz pojawia się kolejne pytanie. Czy są ludzie, którym łaska nie została darowana? Czy ktoś może dostał łaskę jakiejś gorszej kategorii? W liście do Tytusa jest napisane, 2 rozdział, 11 werset, albowiem objawiła się łaska Boża. Zbawienna dla kogo? Tak, zbawienna dla wszystkich ludzi. Tak jak wcześniej czytaliśmy, że wszyscy zgrzeszyli, że nie ma ani jednego, kto by dobrze czynił, tak łaska się objawiła dla wszystkich ludzi. To znaczy, że nie ma ani jednego, komu by ta łaska nie została objawiona. Dla kogo by nie była dostępna. Jakiś czas temu widziałem pewien filmik na internecie, nagranie rozmowy, kiedy pewien młody człowiek rozmawiał z drugim młodym człowiekiem, nastolatkiem gejem. I Jedynie czego ten młody człowiek się dowiedział, to jest to, że jest zboczony i że idzie do piekła. To, że inni go akceptują takim, jakim jest, dlatego, że im pasuje, że on idzie do piekła. Bo oni chcą, żebyś ty tam poszedł. Oni cię tak naprawdę nienawidzą i Bóg też cię nienawidzi. I został oczywiście zasypany wersetami. Mniej lub bardziej mówiącymi o tym, jak on bardzo idzie do piekła. W liście do Rzymian jest napisane coś takiego. 2:24. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Czy naprawdę o to chodzi? A żeby powiedzieć o tym, że grzech jest grzechem i że się idzie do piekła. Ja wiem, że jeżeli chodzi o homoseksualizm, o tego typu rzeczy, to może w nas to wywoływać obrzydzenie. Że jest to dla nas ohydne, że jest to dla nas nienormalne. Tylko wiecie, nie trzeba być nowonarodzonym chrześcijaninem, żeby to było obrzydliwością dla nas. Takich jest pełno w tym mieście. Bardzo radykalnych w tym. Gotowy głośno powiedzieć, że to jest dla mnie obrzydzenie. Pobić, wyzywać. No bo przecież to jest coś tak okropnego. Ale ci ludzie nie potrzebują dzisiaj słyszeć wyzwisk kolejnych. Nie potrzebują kolejnych gruźb. Nie potrzebują mówienia, że jesteś nienormalny, jesteś zboczony. I nie potrzebują też akceptacji swojego grzechu. Nie potrzebują tego, że ktoś im powie, tak jest w porządku, będziemy cię akceptować. Nie potrzebują kolejnych praw. Ale potrzebują, żeby mi powiedzieć, że jest łaska. Że jest moc w krwi Jezusa. Że jest uwolnienie, że jest oczyszczenie. Że jest ogrom miłości, której sobie nawet nie wyobrażają. To są rzeczy, których nie da im medycyna. To są rzeczy, których nie dostaną w kraju, w którym by były wszystkie prawa, jakie by chcieli. Dzisiaj nie mówię o problemach psychiką, jakie mają ci ludzie. O tym, że często umierają w młodych wieku, bo sobie nie radzą. Bo to jest naprawdę zbyt obszerny temat. Ale nic im nie da tego. Nic ich nie zaspokoi. Nic ich nie wyprowadzi z grzechu. Oprócz mówienia o tym, że jest ktoś, kto za nich umierał. Ktoś, kto sprawił, że mogą z całkowitego dna zostać podniesieni i stanąć na skalę. Jezus powiedział do uczniów, kochajcie się nawzajem. Po miłości wasz świat pozna, że jesteście moimi. I to jest dziwne, że nie po ilości wiernych, nie po tym, co się dzieje, jakie mamy uwielbienie, jak dobrze znamy Słowo Boże, ale po miłości. Dlatego Sara mi się naprawdę okazywać innym serce. Tak samo jak Bóg nam okazał. Tak samo jak okazuje każdego dnia. Wiem, że do tego trzeba Jego mądrości. Tego potrzeba Jego miłości. Amen.